Jeszcze raz serdecznie Was witam. Witaliśmy się chyba ze wszystkimi tak już bezpośrednio, ale jeszcze raz z tego miejsca. Chwała naszemu Zbawicielowi, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, że nas zbawił i że nas tutaj zgromadził, bo to zawsze On nas zgromadza. Jesteśmy Jego świątynią, ale nie będę mówił o świątyni, Michał. Z Michałem mamy tutaj pewne porozumienie, tak, że się nie powtarzam. Dobrze, kiedyś miałem wygodniej, teraz mniej, o czym już chyba wspominałem. Dobrze, więc modliłem się o jakieś słowo specjalnie na tą usługę, żeby się właśnie nie powtarzać i żeby to nie było tak zwane odgrzewane kazanie. Oczywiście to, co będę mówił, nie są to jakieś nie wiadomo jakie odkrycia. I na pewno sporo z tego, co powiem, to w moich nauczaniach się przewija przez lata, może przez jakiś ostatni czas. Także też nie mówię tego w takim znaczeniu, że tu nagle dzisiaj jakieś potężne objawienie będzie, które nie wiadomo jaką rewolucję dokona. Ale mam nadzieję, że to, co przekażę, będzie dla nas wszystkich taką zachętą. A też powiem, że to, o czym będę mówił, to jest coś, co bardzo dotyczy też mnie i moich przeżyć i tego, z czym ja się zmagam i co niejednokrotnie u siebie widzę jako pewien problem do zwalczenia. Więc to będzie też takie osobiste moje, nie że ja dla was to mówię, tylko autentycznie dla nas po prostu, dla siebie również. Tytuł tego przesłania, tak to mogę powiedzieć, brzmi: oczekuj dobrych rzeczy. Oczekuj dobrych rzeczy. Inaczej, spodziewaj się dobrego, czy bądź pozytywnie nastawiony do tego, co ma nastąpić w twoim życiu. Myślę, że jako chrześcijanie nie lubimy słowa pozytywnie, bo ono jest takie światowe, świeckie. Pozytywny człowiek, to nam się kojarzy, to jakieś takie podejrzane. Już nie mówiąc o tym, że istnieje tak zwana doktryna pozytywnego wyznawania, no to już w ogóle jesteśmy ciężko przerażeni, więc to słowo pozytywnie brzmi nam nie za bardzo, ale ja z całą mocą chcę podkreślić, bądź pozytywnie nastawiony. Czy wam się to podoba, czy nie? Ja tego słowa z pełną premedytacją tu będę używał. Bądź pozytywnie, bracie i siostro, nastawiony do swojej przyszłości, do tego, co ma nastąpić. I kiedy o tym myślałem, to przypomniała mi się taka pewna cecha, która towarzyszy czy znamionuje dzielną kobietę, opisaną, jak wiemy, w przypowieściach Salomona w 31 rozdziale, tym końcowym rozdziale tych przypowieści. Może zerknijmy sobie do tego. Znaczy ja otworzę, a wy jak chcecie możecie po prostu posłuchać. I tam cały ten opis jej zachowania, jej działania, postawy, bardzo bogaty w różne tam rzeczy. I jest w pewnym miejscu takie stwierdzenie: z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. To jest dokładnie to, co ja mam na myśli. Czy my z uśmiechem na twarzy patrzymy w przyszłość, patrzymy na nasz dzień jutrzejszy, na sytuacje, które mają nastąpić jutro, które ludzi, których mamy spotkać za chwilę, z którymi mamy się zetknąć, czy my z uśmiechem na twarzy patrzymy na te wydarzenia, które nas po prostu czekają? Myślę, że wiecie o tym, że ta dzielna kobieta to jest symbolika Kościoła, ludu Bożego, prawda? To jest taka dosyć znana interpretacja i prawidłowa interpretacja. Oczywiście każda siostra wspaniale, gdyby sobie też tak brała to jako do kobiety dosłownie. Świetna sprawa. Myślę, że mężczyźni byliby przeszczęśliwi, gdyby te wszystkie cechy żony tutaj spełniały. Tyle tylko, że powiem, drogie siostry, że no, chyba żadna z was nie jest w stanie tego wypełnić. To jest ponad siły ludzkie, to co tu jest opisane. Jest po prostu niemożliwe. Ale kiedy, oczywiście staracie się, to ja rozumiem. Natomiast choćbyśmy się nie wiem jak starali, to tu jest taki ogrom spraw, że ona chyba nie śpi, a jej doba to trwanie 24, a chyba 48 godzin, bo ja nie wiem, jakby to można było pomieścić i skąd brać siły. Więc oczywiście to są dosłowne też wskazówki dla kobiet, dla mężczyzn również, ale Przede wszystkim jest to wizja Kościoła, jego powinności, które ma wypełniać. I jedną z cech tego Kościoła jest to, że z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Czy my jako Kościół tą cechę posiadamy, tej dzielnej kobiety, bo wiemy, że właśnie kobiety, symbolika kobiety w Biblii to jest symbolika Kościoła, ludu Bożego. A więc czy jesteśmy takim Kościołem, który z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość, czy każdy z nas z uśmiechem na twarzy, czyli pozytywnie oczekuje rzeczy dobrych, oczekuje rzeczy przyjemnych. Chyba zgodzimy się wszyscy, że jako społeczeństwo w ogóle i również to się przenosi na Kościół, jesteśmy ciągle bardzo takim pesymistycznym społeczeństwem. Ciągle jesteśmy takim społeczeństwem podejrzliwym, pesymistycznym, zakładającym, że coś się wydarzy, ale niestety negatywnego. I choć są pewne zmiany tutaj takie w tej mentalności społecznej Polaków, one pomału następują i już możemy mówić o pewnej zmianie, ale ciągle gdzieś tam siedzi nam to na plecach, ta spuścizna dawnych pokoleń, że my jesteśmy jako społeczeństwo tacy zduszeni, znękani, podejrzewający, przewidujący raczej nieszczęście, zakładający, że coś tam właśnie będzie nie tak i mamy te wszystkie takie głupie przesądy jeszcze, jakieś tfu-tfu, prawda, jakieś nie zapeszać, nie chwalić, bo to coś tam, jak ktoś za piękny, to umrze. Tato mi kiedyś opowiadał, że z dzieciństwa pamięta, gdzieś tam z tej wioski, gdzie pochodził, że jak się komuś mądre dziecko urodziło, to mówili, jest za mądre, umrze. Umrze na pewno, bo jest za mądre. Nie, czyli po prostu nie może być dobrze, nie? Musi po prostu przyjść jednak tragedia, nieszczęście, bo jak to tak, nie? Za mądre dziecko, umrze na pewno. Więc to go można by mnożyć w tej naszej mentalności. No i niestety my, nawracając się, nie za bardzo się zmieniamy w tym względzie. Może porzucamy takie głupie powiedzonka, jakieś zabobonne szczególnie, niemniej jednak gdzieś w tej naszej naturze ciągle tkwi, że no nie może przecież być tak dobrze. To musi tutaj być jakiś haczyk, coś się wydarzy, coś się przydarzy. Lepiej za bardzo się nie cieszyć, bo za chwilę jak ktoś klapnie, no to będzie tak się z góry zleci na dół za bardzo, więc lepiej ten niski poziom utrzymywać radości, bo raczej jak się gruchnie, to z wysoka się nie zleci. Nie? I gdzieś to tak się tego trzymamy i się tak troszeczkę boimy cieszyć. Boimy się cieszyć, boimy się nastawiać pozytywnie na przyszłość. Skąd to się bierze? No tak jak już troszeczkę powiedziałem, to jest taka spuścizna społeczna, można powiedzieć nawet wiekowa. Ja tak trochę się historią interesuję i o czym nieraz mówię, kto mnie zna, to wie, a oczywiście jestem amatorem, bo tutaj są też osoby wykształcone historycznie na sali, więc pewno tą wiedzę mają bardziej taką poukładaną ode mnie. Ja tak wycinkowo tą historią się interesuję. Ale ostatnio troszeczkę mnie to ciekawi, to nasze dawne społeczeństwo, jakie ono było. No i prawda jest taka, że często my jesteśmy gdzieś nauczani takich mitów bardziej o Polsce historycznych niż tej rzeczywistości. No i faktycznie ta ponura, biedna, zduszona nasza egzystencja, taka w dawnych pokoleń, ciągle gdzieś tam, jak to się mówi, pokutuje i jest. Więc to jest na pewno jedno z takich źródeł. No i po prostu grzeszna natura, którą z kolei już wszyscy ludzie mają, nie tylko my Polacy, nie tylko nasze społeczeństwo. Po prostu ta grzeszna natura, która jest taką naturą handlarza, to akurat niedawno cytowałem w zborze, także Michał, wybacz, że to już słyszałeś, że właśnie Jurek Dajuk śpiewa taką piękną piosenkę: ludzie handlu z obojętną twarzą całe życie liczą, mierzą, ważą, prawda? I tak dalej. Moglibyśmy ją cytować, bardzo piękna, taka poetycka opowieść o naturze człowieka i o Panu Jezusie, który przychodzi jako ten, który wyzwala tą ludzkość. No więc ta nasza grzeszna natura tych handlarzy, że to nie może być tak po prostu dobrze, tylko za wszystko trzeba jakby zapłacić, nie? I więc na pewno tak w takim ogólnym znaczeniu ta grzeszna natura. No i oczywiście wychowanie. To wychowanie, no to wiąże się to też z tym, co powiedziałem, już tą taką historyczną naszą spuścizną pokoleniową, niemniej jednak chciałbym to też tak podkreślić osobno jeszcze, ten aspekt wychowania, że też ciągle jeszcze jesteśmy wychowywani w taki sposób dawny, który taki karcący, właśnie nie chwal dziecka, bo będzie rozpuszczone jak dziadowski bicz później, se z nim nie dasz rady, krótko, zwięźle i na temat, ganić tak, chwalić nie. No też powiem, są już zmiany, są już jest postęp, ale ciągle to jeszcze w nas bardzo mocno tkwi, czyli wychowanie przez restrykcje, zakazy, karania, niż przez okazywanie miłości, prawda? Więc dominuje ten styl wychowania. I na wszystkie te jakby rzeczy, o których powiedziałem, kiedy my się nawracamy, żeby teraz one, te negatywne rzeczy dalej w nas mogły być, mimo nawrócenia, to my na to nakładamy biblijne treści. Czyli czytamy chociażby bądź czujny, prawda? Musisz cały czas patrzeć, wypatrywać podstępu, bądź czujny, prawda? No do Tymoteusza Paweł mówi, no to jestem czujny, prawda? Spodziewam się ciągle jak najgorszego, podstępu, władza zaraz będzie jakaś nie taka, coś tam, prawda? Oszukują nas, kłamią nas, robią nas w konia, nie damy się, musimy być czujni. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, a więc wszyscy dookoła to podejrzewamy, że będą herezję głosić i tu trzeba uważać, zły duch przyjdzie, lepiej tego nie słuchać, nie dotykać się, pilnować się. Drodzy, te słowa, które ja mówię, one we właściwym świetle są bardzo ważne i potrzebne. Nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że ja sobie kpię z tych słów. Ja tylko pokazuję, że my przesadzamy bardzo często, wykorzystujemy te właściwe zalecenia Słowa Bożego tak naprawdę, żeby potwierdzać sobie, czy popierać tą naszą postawę takiej podejrzliwości i takiego zakładania, że wszystko, co mnie może spotkać, to będą same złe rzeczy i lepiej cały czas uważać. No i można by cytować dalej te teksty, które my chętnie przyjmujemy, ale nie w taki zdrowy sposób, ale właśnie po to, żeby sobie usprawiedliwiać tą naszą, w pewnym sensie taką polską, tradycyjną, pesymistyczną postawę. Więc można by dalej cytować. Baczcie, żeby was to nie zwiódł, mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 24. Potem, gdyby wam kto powiedział, nie wierzcie, w dniach ostatecznych przyjdą strzydercy, mówi Piotr. Nie każdemu duchowi wierzcie, mówi Jan. A więc mamy sporo tych przestróg, tylko tak jak powiedziałem, one wszystkie są ważne i powinniśmy je znać i stosować, ale we właściwy sposób. A więc nasze takie osobiste, pesymistyczne widzenie świata podpieramy sobie w tym momencie Biblią i dalej tkwimy w takim właśnie pesymistycznym, podejrzliwym podejściu do świata, do otoczenia. I ta nauka o czujności, bo tak ogólnie ją nazwę, ona wcale nie stoi w sprzeczności z tym, że my mamy być tymi optymistami, że my mamy być tymi, którzy ufnie patrzą w przyszłość, którzy z nadzieją patrzą w przyszłość. I choć po ludzku wydaje się to niemożliwe, no bo to są jakby dwie sprzeczne ze sobą postawy, czy dwa sprzeczne ze sobą zalecenia, ale zwróćmy uwagę, że chociażby apostoł Paweł, który opisując swoje życie, to można powiedzieć takie pasmo udręk w pewnym momencie, kiedy on te przechwałki wypowiada, ile razy był biczowany, poniewierany, zdradzany, zostawiany i różne, można powiedzieć, najgorsze rzeczy go tylko spotykały. On sam przecież bardzo mocno naucza o tym i mówi, radujcie się, powtarzam wam, radujcie się. Bądźcie radośni. Owocem ducha jest miłość, radość, prawda, pokój, a więc te rzeczy, które są jakby w sprzeczności z tym ciągłą obawą, że ktoś mnie chce podstępem wziąć, oszukać i tak dalej. A więc pamiętajmy, że my No i co? No jeszcze dochodzi taka sprawa, że w oczach tego świata człowiek ufny, człowiek radosny, człowiek pozytywnie nastawiony do ludzi uchodzi za człowieka naiwnego, prawda? Uchodzi za człowieka słabego. I bardzo często jest tak, że rzeczywiście, kiedy my, być może żeście się z tym spotkali, kiedy my gdzieś dajemy się komuś poznać i odsłaniamy przed tym człowiekiem tą właściwą naszą postawę, jaka powinna być, czyli tą właśnie optymistyczną, pozytywną, to ktoś zaczyna patrzeć na nas troszeczkę z politowaniem. Ja takiego człowieka, co nie zna życia, pewno nic nie przeżył, albo jest taki głupiutki po prostu. Nie? Albo ta jego wiara to jest taka że on jest taki nieporadny i na pewno go łatwo można oszukać. No i tutaj czasami ta nasza natura ludzka burzy się, no bo nikt nie chce uchodzić za głupiego. Henryk powiedział, że my tutaj jako mężczyźni jesteśmy bardziej czuli czy wrażliwi niż kobiety. Ja bym raczej powiedział, że my jesteśmy bardziej wyczuleni na swoim własnym punkcie, mężczyźni, niż kobiety. I tutaj bardziej o to by chodziło, aczkolwiek nie twierdzę, że ja muszę mieć rację, tylko tak bardziej tak to widzę, że rzeczywiście my tacy honorni jesteśmy bardziej. Jak nam ktoś w ten honor tak ciachnie, to my troszeczkę bardziej rozpaczamy niż kobiety. Tak. I tu się zgodzę. Więc my nie lubimy być uznani, że oto jakiś głupiutki chrześcijanin się pojawił, nie znający życia, jest naiwny, bo taki radosny. I ja tutaj sobie z niego robię kpiny, a on do mnie odnosi się tak, jakby w ogóle tych kpin nie widział, tylko jest dalej pozytywnie do mnie nastawiony, nie? No to jeszcze więcej tych kpin. Mówi, zobaczymy, ile tego głupiego można obśmiać, jak długo on wytrzyma. No, razy wytrzymać do końca po prostu. Nie pękać, tylko dalej przyjmować to jak najlepiej. Drodzy, i wierzę w coś takiego, że tak jak Pan Jezus mówi w pewnym momencie, kiedy go uczniowie pytają, no to kto wejdzie do tego Królestwa Bożego, jeżeli temu ten bogaty trudniej ma niż ten wielbłąd przez ucho igielne. I tam Pan Jezus takie znaną wypowiedź daje: u Boga to jest możliwe, u ludzi to jest niemożliwe, ale u Boga to jest możliwe. I drodzy, ja wierzę z całego serca, że u Boga jest to możliwe, że my jako dzieci Boże mamy być pozytywnie nastawieni, oczekiwać pozytywnych rzeczy, więc według tego świata być tacy naiwniutcy i jednocześnie być osobami mądrymi, czujnymi, przezornymi i umiejącymi rozpoznać zagrożenie. To u Boga jest możliwe. To, co według świata jest niemożliwe w jednym człowieku, bo albo jesteś taki, albo taki. Albo jesteś ten wyrachowany, co się nie da dawić w butelkę i zawsze rozpozna, bo jest czujny, węszy, podejrzliwy. Albo jesteś taki właśnie niefrasobliwy i cię wszyscy będą cały czas gdzieś tam wykorzystywać. Ale u Boga jest to możliwe, że my możemy mieć tą naturę, tą postawę właśnie taką pozytywną, taką oczekującą dobrego, taką wychodzącą do drugiego człowieka z ufnością, ufającą, że przecież on wcale nie musi nastawać jakoś na moje życie, czy w ogóle na jakąś moją wartość. Wielokrotnie doświadczam takich rzeczy, że pozwalam sobie, no właśnie, poprzez to, że doświadczyłem pewnych sytuacji, poprzez to, że może sobie z nimi nie poradziłem, tak jak dzisiaj mieliśmy to świadectwo, że trzeba było sobie poradzić z pewnym trudnym przeżyciem, żeby iść dalej. Więc jeżeli my sobie z tym tak nie poradzimy, to potem wraca to do nas i właśnie się źle nastawiamy. I nieraz takie sytuacje miałem, że moja reakcja była taka nadmiernie jakaś nerwowa, czy nadmiernie jakaś taka podirytowana, niestosownie do sytuacji, jaka miała miejsce, ponieważ byłem jakby już nastawiony, że na pewno mnie tam jakoś potraktują niewłaściwie. Tak jak w tym terapeutycznym dowcipie, jak króliczek szedł pożyczyć od niedźwiedzia sekator, prawda? I rozmyślał po drodze, czy mu pożyczy, czy nie pożyczy, więc kiedy już doszedł do domu tego misia, zamiast poprosić go sekator, powiedział, wsadź sobie do nosa ten sekator, prawda? Więc to... I misiu taki zorientowany. Patrzył, ten się odwrócił i obrażony poszedł, nie? I to jest, ja to, ten dowcip słyszałem kiedyś właśnie na szkoleniu terapeutycznym od pewnej pani psycholog. Zapamiętałem, bo bardzo ciekawe. No i właśnie my tak czasami jak ten króliczek idziemy do jakąś sprawy załatwić i zamiast ją normalnie załatwić, to zaczynamy od razu od tego wsadzić sobie do nosa ten sekator, nie? I ponieważ jesteśmy już gdzieś tam w naszej wyobraźni nastawieni, bo różne doświadczenia, ktoś nas coś powiedział, a tu nagle tak się czujemy zawstydzeni, bo oto poganin, człowiek wcale niewierzący, a jakoś uprzejmie się do nas zachowuje, serdecznie i wtedy tak głupio nam i sobie tak w duchu myślimy, całe szczęście, że czegoś nie wypaliłem, a jedynie w sercu przeżywałem, nie? Ale czasami coś wypalimy. Może wam to już opowiadałem, to świadectwo, że latem miałem takie doświadczenie, że wychodzimy z żoną rano, przepraszam, musimy gdzieś pojechać, wychodzimy do samochodu i patrzymy, mamy blokadę założoną na kole w aucie, nie? Uliczka taka wewnątrz osiedlowa, kto wie, gdzie mieszkam, to wie, tam za Zamenhofa, to taka, wiecie, tam żadnego ruchu nie ma. Jaka blokada? Mówię, o co w ogóle ta blokada, nie? No a tak się przyglądam i patrzę, a jakieś parę miesięcy wcześniej namalowano nam pasy dla przejścia, dla pieszych namalowano na tej uliczce, nie? No i wiecie, jaki jest przepis? 10 metrów od tego, nie? No ja liczę 8. Wiesz, tam nigdy nikt blokad nie zakładał. Tam wszyscy stoją, po dziś dzień jak pójdziecie, na tych pasach nawet kołami stoją, nie? Ale przez parę dni czujny sąsiad wydzwaniał, nie? I tam codziennie byli, wszyscy mieli blokady założone przez kilka dni i się, sąsiedzi się ostrzegali nawzajem. Ale potem sąsiad się znudził i dalej ludzie stoją, ale ja już nie stoję oczywiście, nie? Wolę nie ryzykować. No i co? I wszystko tak mi podeszło. Ale co? No przecież policzyłem krokami. No rzeczywiście nie ma 10, jest jak z 8. Takie słuszne krok liczyłem, żeby to rzeczywiście było realne, nie? Więc dzwonię po tą straż miejską, żeby przyjechali, no i taki podgotowany, no nie, no oczywiście chrześcijanin, no to nie będę tam jakoś ostro, no nie, ale ten, sączy się ze mnie ta złość, nie. No i podjeżdża dwóch miłych panów i mówią tak do mnie, spokojnie proszę pana, spokojnie, my pana rozumiemy, spokojnie, nie, i oni mnie rozbrajają, żebym ja się uspokoił, nie, nie ja ich, nie dziecko Boże tych ludzi ze świata, tylko spokojnie, bo my wiemy, no, nadgorliwy człowiek, sami jesteśmy zdenerwowani, bo trzeba jeździć te blokady, ale nie możemy nie pojechać, bo on robi zdjęcia i potem my będziemy mieli zarzut, że my nie przestrzegamy prawa, więc no przyjeżdżamy. I wie pan co, daje panu dwie możliwości do wyboru. Niech sobie pan sam wybierze. Możemy pana ukraść mandatem, a druga możliwość, że pana tylko słownie pouczymy. Którą pan wybiera opcję, nie? No, ja mówię, ja już taki po prostu wymięknięty, mówię, już się wstydzę, chociaż nic nie mówiłem takiego, ale wiecie, to co czułem w swoim sercu, to nagromadzenie tych złych emocji, to już się tego wstydziłem i na pewno w moim tembrze głosu oni wyczuwali to, choć się gryzłem w język. I drodzy, takie sytuacje. A ileż jest innych, gdzieś tam w sklepie, jakaś ekspedientka, jakieś coś, jakieś zachowanie, że my już uderzamy w taki ton zjadliwy, prawda? Taki, no, nie używamy brzydkich słów przecież, nie? Nie krzyczymy nawet, bo gdzież, my jesteśmy dobrymi chrześcijanami, ale taki troszeczkę jadowity, zdecydowany głos, który ma pokazać, kto ma tu rację i dlaczego nie wolno robić mnie w konia. Ale potem odchodzimy i sobie myślimy w duchu, czy to było w ogóle potrzebne? Po co to było? A nawet gdyby ta osoba rzeczywiście była nie taka, to czy ja mam się tak zachowywać? Czy ja mam być tak nastawiony do rzeczywistości? Nie wspomnę już o tym, że bardzo często fantazja nas ponosi, co na drugi raz bym powiedział. Zgadza się? Bo nie miałem refleksu. I nie powiedziałem tego, co można było powiedzieć. I w wyobraźni przeżywamy jeszcze raz wszystko, tylko przeżywamy to lepiej. Bo tam się okazuje, kto był inteligentniejszy, kto miał prawo i tak dalej. Cieszę się, że się śmiejecie, bo mnie to też bawi. I zobaczcie, z czego to się bierze? No właśnie z tego, że jako Boże dzieci wcale nie jesteśmy ufni. Wcale nie jesteśmy radośni, wcale nie jesteśmy pozytywnie nastawieni, ale raczej spodziewamy się złego. Spodziewamy się podstępu. Spodziewamy się, że ktoś nas oszuka, że ktoś jest złośliwy, że ktoś chce nas w jakiś sposób wykorzystać, że ktoś jest z gruntu nieuprzejmy. A przecież mogą być sytuacje, że osoba, z którą się stykamy, jest w jakimś poważnym kryzysie. I może jej reakcja nieuprzejma, czy jej reakcja jakaś taka, że nam coś robi, jest wołaniem o pomoc. Jest wołaniem o pomoc. Może my powinniśmy wtedy właśnie miękko się zachować, żeby jej ulżyć, żeby może ona, jak to się mówi, rozbroiła się z tego wszystkiego. Żeby ona tak się jakoś tam poczuła. Też mamy takie doświadczenie z pewną panią w przychodni, która raz zachowała się troszeczkę niestosownie, jakżeśmy też z żoną poszli tam załatwić jakieś sprawy, jakieś leki, już nie pamiętam, co to było, ale myśmy się zachowali mimo to bardzo uprzejmie w stosunku do niej, nie? I od tego czasu, a to już upłynęło ze 2 lata, ile razy nas widzi, to ona za każdym razem mówi dzień dobry, mówi, wiecie Państwo, ja naprawdę nie mogę zapomnieć tej sytuacji, że ja się mogłam tak zachować. Mówimy, niechżeż Pani już przestanie, mówimy. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. No nie, 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 nie powinnam się była tak zachować. Coś ciężkiego przeżywała, jak się okazało. A mogliśmy ją przygwoździć wtedy, mogliśmy ją przyprzeć do muru. Jak Pani tak może w ogóle? Bo mieliśmy prawo, to co też dzisiaj Heniek mówił, prawda? Bo byłem na prawie. Słowo Boże mówi, list do Rzymian 12:10, wyprzedzajcie się w okazywaniu uprzejmości. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Znowu się trochę powtórzę, Michał, wybacz. I tutaj właśnie tak powiedziałem, że my powinniśmy się ucieszyć, jak ktoś nas nie uszanuje, bo powinniśmy być, oho, mam okazję być pierwszy. Nie on będzie pierwszy, że był dla mnie miły, tylko to ja będę pierwszy. Wypełnię Boże Słowo. Ja go wyprzedzę w tym wyścigu do doskonałości. To ja okażę mu szacunek, choć on mi go nie okazał. Wyprzedzajcie się w okazywaniu uprzejmości, okazywaniu szacunku. Niech to będzie dla nas sposobem życia, sposobem podejścia do drugiego człowieka. To są przykazania Boże. To są po prostu przykazania Boże. My tak chętnie takie przykazania, nie kłaniaj się bałwanom. O, za to byśmy się dali pokroić na plasterki za to przykazanie, nie? Odważnie byśmy stawali, tego nie zrobimy nigdy. Jakiegoś okultyzmu nie uprawiaj. O, o to też. Ale jakieś tam przykazywanie, takie bzdury tam mało istotne. Tu ja jestem obrońcą tego, że w bałwany nie trzeba wierzyć. A jakieś takie przykazanko to tam można włożyć między gdzieś bajki, tak? Nigdzie tak nie jest w Biblii powiedziane. Styl naszego życia, nasza postawa wobec drugiego człowieka jest kluczowa, bo najważniejsza jest miłość. A więc powinienem się zastanawiać, jak to przykazanie miłości wdrażać w życie, jak je pielęgnować. I to jest to pozytywne nastawienie do tego, co mam je spotkać, to optymistyczne podejście, to nie jest lekki temat tak naprawdę, choć też starałem się, żeby ten temat przedświąteczny był taki lżejszy troszeczkę, dlatego też mówię w trochę sposób żartobliwy, żebyśmy się mogli też pośmiać, rozładować tą naszą atmosferę tego spięcia. Dlatego dobrze, że się śmiejemy, to wcale nie jest złe. Jakoś to też przeżywamy, przerabiamy dzięki temu. Ale tak naprawdę ten temat to wcale nie jest taki temat sobie o gdzieś tam, że można go dodatkowo czasami powiedzieć. Ponieważ z tego, jak my podchodzimy do życia, bardzo wiele wynika. Po pierwsze wynika to, czy my sami jesteśmy szczęśliwi. Bo ile udręki mamy z tego, że główkujemy, co będzie za tydzień, co w tym urzędzie mnie spotka, jak mnie tam potraktują i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Wam opowiadałem sytuację taką moją dosyć poważną, kiedy miałem wiele lat temu styczność z urzędem skarbowym. Jak to mówią Amerykanie? Śmierć i podatki są nieuchronne. I w Stanach Zjednoczonych urząd skarbowy to brzmi jak urząd, jak zakład pogrzebowy, prawda? To tam dosłownie, naprawdę, tam się ludzie boją bardzo. I miałem nieprzyjemne zdarzenie. bo pewna pani, która, że tak powiem, obsługiwała mnie, czy tą moją tam sprawę, była kobietą z poważnymi problemami, o czym ona sama mi powiedziała. I powiedziała, że ona facetów to ona nie trawi w ogóle. Co mi udowadniała co drugie słowo. I wiecie, tak mnie sponiewierała w tym urzędzie, że się czułem taki zmiąchany, że mówię, ja sobie sam chyba w oczy nie spojrzę w lustro. Dzisiaj Żena? Nie przesadzam. Wierzcie mi. Sytuacja była podbramkowa. Moja żona może ogólnie potwierdzić, że tak było. I słuchajcie, i właśnie dzięki tej jej postawie i temu, co ona zrobiła, uchroniła mnie od bardzo poważnych problemów. Ponieważ to, co ona mi starała się przekazać, było dla mojego dobra. Nie będę opowiadał całych wszystkich okoliczności, bo to była dłuższa historia. I wiecie co, jak wszystko się dobrze zakończyło, to ja sobie pomyślałem, ja muszę ją znaleźć i później jej podziękować za to. Nie zrobiłem tego, bo jej po prostu nie znalazłem. Prawdopodobnie ją odsunęli może z powodów tych jej problemów z tego stanowiska i tam inna już pani potem prowadziła i była bardzo, bardzo taka właśnie już nowocześnie wyszkolona psychologicznie, więc takie miała właśnie bardzo uprzejme podejście do mnie. Ale tak sobie w duchu myślałem, to tamtej kobiecie zawdzięczam. I do czego zmierzam? Że my czasami właśnie przez to takie negatywne nastawienie, to bez wiary, bo tutaj ten czynnik wiary jest bardzo ważny oczywiście i to też chcę podkreślić, my możemy błędnie oceniać tą rzeczywistość i sobie myśleć, a czegoż mi się takie coś trafiło w ogóle? Po co mi to było? Dlaczego ja byłem w taki sposób przez kogoś potraktowany? A więc tutaj, jak jesteśmy nastawieni? Chcę powiedzieć, że ta sprawa nie jest łatwa. To nie jest coś takiego, że ja sobie powiem, oto dzisiaj w takim razie ja będę pozytywnie nastawiony. Oto dzisiaj ja już będę umiał zareagować. Nie damy rady. To tak łatwo nie będzie. Jeżeli to są w dodatku lata, kiedy, a tutaj dużo z nas jest takich około 60+, więc przeważamy ci. No mamy taką tutaj młodzież około 30-letnią, młodzieńcy, więc no niektórzy może trochę młodsi, ale generalnie jesteśmy ci już obciążeni pewnymi doświadczeniami, plus ten bagaż mentalności, który dźwigamy z poprzednich pokoleń, pamiętamy to wszystko. To tak łatwo nie zadziała. Ale to jest coś, co zawsze twierdzę, powinniśmy sobie zdać sprawę. Powinniśmy sobie zdać sprawę i w sytuacji, kiedy te rzeczy będą przychodzić, żebyśmy właśnie mieli już ten mechanizm alarmowy uruchomiony, prawda? Czyli aha, gdzieś tam rośnie we mnie napięcie, nie wiadomo z jakiego powodu. Nastroszyłem się, choć jeszcze się nic nie wydarzyło. Wypaliłem parę niepotrzebnych słów, choć tak naprawdę nikt takiego wielkiego nie zrobił. I to nasze nastawienie negatywne dotyczy nie tylko takich sytuacji właśnie bezpośrednich, że my gdzieś tam napotykamy jakiegoś urzędnika, który nas źle potraktuje, sąsiada, który coś się ciągle czepia, czy nie wiem, właśnie gdzieś jakaś ekspedientka, czy sprzedawca, czy cokolwiek, jakieś te sytuacje takie, nazwijmy to, codzienne, ale to nasze negatywne nastawienie powinniśmy też zweryfikować do takich zjawisk ogólnospołecznych, które nas otaczają. A więc, aha, ci wygrali wybory, no to teraz będzie lipa. No to jak oni doszli do władzy, to już mamy wszyscy przechlapane. Przepraszam, jakie przechlapane? Wybaczcie w ogóle takie słowo na tym miejscu. Czy my od którejkolwiek władzy póki co żeśmy ucierpieli? My powinniśmy za każdą kolejną władzę, którą ja pamiętam, dziękować Bogu, po prostu dziękować Bogu. Bo póki co żyjemy w kraju prawa. A no widzicie, i tu się nie zgadzamy. I tu się nie zgadzamy. Żyjemy w kraju prawa. Bo nikt nie może przyjść i nas z tego miejsca wygonić. I powiedzieć, jesteś... Dlaczego nam się wydaje? Spróbujcie zadzwonić na policję i żeby nas stąd wygonili. Powiedzą, nie jesteście legalnie działającym kościołem. Drodzy, Dzieje apostolskie. Pierwsi chrześcijanie. Jaka była władza? Macie jakieś na ten temat choćby najmniejsze pojęcie? Na pewno macie. To było apogeum nieuczciwości, tyranii i nietolerancji religijnej. Każda religia mogła być w Cesarstwie Rzymskim uznawana pod warunkiem, że uznawała zwierzchność cesarza rzymskiego. Paweł, kiedy pisze list drugi do Tymoteusza, czyli żegna się ze światem, ponieważ wie, że za chwilę zostanie na nim wykonany wyrok, wiecie, jaki cesarz wtedy rządził? Neron. Słyszeliście coś o tym cesarzu? No i dlatego Paweł tam pisze, gdyby ten wstrętny Neron nie rządził, a byłaby uczciwa władza chrześcijańska, za którą postuluję i zachęcam chrześcijan, żeby walczyli o tę władzę, to będzie dobrze. Dobrze zacytowałem drugi do Tymoteusza? No właśnie, dlaczego on w ogóle nie krytykuje władzy nigdzie? Dlaczego tenże Paweł, kiedy rządzą tacy cesarze i tacy władcy, on robi coś, co jest uważane przez Żydów za zdradę narodową? Nie wiem, czy żeście kiedyś o tym myśleli. Wyobraźcie sobie, że jakiś Polak, chrześcijanin, zachwalałby teraz jakąś instytucję, która jest ponad Polską, na przykład Unię Europejską. Powiedział, módlmy się o tych ludzi, błogosławmy ich po prostu. I nic więcej, tylko ich błogosławmy. Co my byśmy jako chrześcijanie powiedzieli? Znaczy ja nie. Zdrajca! Jak myślicie, co mówili Żydzi o Pawle Apostole, który twierdził, że jest Żydem i że kocha ten naród, kiedy mówi, módlcie się za królów, czyli za cesarza, który dla Żydów był znienawidzoną, przepraszam, że użyję dosłownego słowa, kreaturą. Gorszą niż dzisiaj dla nas jakikolwiek urząd Unii Europejskiej. I o zgrozo używa króla, czcijcie, ludzie kochani, ale heretyk. Patrzcie pozytywnie. Nie zakładajcie, że za chwilę nas do więzienia pozamykają. A jak nas pozamykają? No to będziemy robić to, co mówi Boże Słowo. Będziemy błogosławić tych, którzy nas prześladują. Błogosławcie, nie? A co znaczy przeklinać? Mówić wulgarne słowa o kimś? Nie złorzeczyć, nie krytykować, nie szemrać. Sami zasiewamy w sobie niepokój. Sami zasiewamy w sobie wzburzenie, złe namiętności, które nami targają. Negatywnie się nastawiamy. Nie nasza to rzecz. Żyć tym wszystkim, czym żyje ten świat. Piotr mówi to, co właśnie próbuje też dzisiaj przekazać, ten paradoks chrześcijański. Któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale właśnie. Więc my mamy mieć takie nastawienie. Któż nam wyrządzi co złego, jeżeli my będziemy po prostu rzecznikami Ewangelii? A chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich, i nie trwóżcie się. Drodzy, było wiele pokoleń chrześcijan, i o tym też pewno i u was mówiłem, które spodziewały się już najgorszego i końca się spodziewały, i ten koniec nie nadszedł. Dlaczego ja mam zakładać dzisiaj, tak jak tu padło zdanie, że za chwilę nas stąd wygonią? Że będziemy się musieli spotykać w lesie, o tym też dzisiaj mówiłem w Pińczowie. Albo gdzieś w jakimś, na Szczelińcu Wielkim, bo na tej górze Szczelińc Wielki też się zgromadzali chrześcijanie, w tych właśnie wąwozach tam. Dlaczego ja mam to zakładać, jeżeli może to się stanie za 50 lat, czyli raczej mnie już nie będzie wtedy. I mam teraz żyć i mówić, wiecie co, jest do niczego, bo na pewno niedługo będziemy się w lesie spotykać. Ale może te 50 lat minie i ja do końca życia będę się w budynku spotykał. Wygodnie, ciepło, i gdyby nas ktoś tutaj atakował, zadzwonimy po policję, policja przyjedzie i nam pomoże. Czego w czasach apostoła Pawła nie było. Przyjedzie i pomoże. Tak samo jak ta straż, która przyjechała na wezwanie, bo ktoś powiedział, że tam ktoś 8 metrów stoi od pasów. Ja się nie mam co na to denerwować, tak naprawdę, bo złamałem przepis. A więc dlaczego ja mam żyć w takim nastawieniu, jeżeli mnie to może ominie, tak jak niejedno pokolenie, które też myślało, że to już nastąpi, a to nie nastąpiło. Dlatego ja wolę żyć w tej rzeczywistości, jakiej jestem, pozytywnie nastawiony. Błogosławić tych, którzy mnie prześladują, jeżeli tacy tak naprawdę są. Ale jeżeli miałbym uczciwie spojrzeć w Boże Słowo, to drodzy, patrząc na prześladowania, jakie są opisane w Biblii i to, co jest uznane za prześladowanie, to zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że ja byłem kiedykolwiek prześladowany. Zgrzeszyłbym po prostu. Nawet jeżeli ktoś by jakieś troszeczkę głupie prawo na jakiś czas zrobił, żeby nam troszeczkę utrudniono coś, żebyśmy jakiś dyskomforcik mieli, to w dalszym ciągu powiedział, nie grzeszmy, ponieważ nic nie wiemy o prześladowaniu. Są one dzisiaj na świecie, są takie miejsca, ale na pewno nie tutaj. To są delikatne niedogodności. O, my byśmy chcieli mieć taki super komfort, prawda, że po prostu no, nie wiadomo, co tam jeszcze mamy, to każdy człowiek by tak chciał, ale rzeczywistość jest taka, że żyje nam się bardzo dobrze. I mówienie, że mamy ucisk, to jest tak moim zdaniem, to jest troszeczkę wręcz urąganie temu, co jest uciskiem nazwane. To też pokazują dzisiejsze świadectwa, dzisiejsze współczesne wydarzenia. Być może niektórzy z was jeżdżą, ja osobiście nie byłem na konferencji z tymi osobami, które przyjeżdżają, a były więzione z powodu Chrystusa. O tej siostrze, którą trzymano na pustyni w kontenerze, prawda? I temperatura latem tam była taka, że dosłownie woda się prawie że gotowała, prawda? Od samej tej temperatury i tam trzymano, a w nocy spadała poniżej zera ileś i oni tam musieli sobie przebywać długi czas. Taki brat przyjechał też do Polski, któremu przyłożyli pistolet do głowy i strzelili, i jakimś cudem tak kula przeleciała, że ma takie wklęśnięcie, a żyje. Ci ludzie doświadczają przemocy i prześladowań. Póki co prawo w Polsce nas od tego chroni. Nie wolno nam czegoś takiego zrobić. Nie może nikt nam tego wyrządzić. A więc tak naprawdę nie mamy powodu do narzekania. Ale wracam do tego, czego zacząłem, że ta spuścizna właśnie nasza, kulturowa, że ta władza zawsze jest zła, zawsze trzeba na nią narzekać, zawsze trzeba widzieć w nich tylko oprawców, powoduje, że my tak cały czas funkcjonujemy. I to przenika nasze serca, nie znajdujemy pokoju, nie możemy spać spokojnie, boimy się, denerwujemy się, irytujemy się, wężymy podstęp, zamiast doznawać pokoju i radości. I może zakończę tylko już takimi cytatami zachęcającymi do takiego sposobu życia. Filipian, 4 rozdział. Takie znane miejsca. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. Myślcie o tym, co miłe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co chwalebne, co jest cnotą i co godne pochwały. Jeśli ciągle będę napełniał swoje myśli o tym, że gdzieś jest jakaś korupcja, ktoś kogoś oszukał, ktoś kogoś przekręcił, jakiś podstęp zrobił i coś knuje przeciwko mnie, no to ciężko by tutaj znaleźć, żeby moje myśli były przesiąknięte tym, co miłe, co poczciwe, co chwalebne, co jest cnotą. Psalm 34, to Piotr też cytuje to z tego psalmu 34. I 13 wiersz. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. A będziesz miał dobre, spokojne dni. Przypowieści 29-25. Lęk przed ludźmi zastawia na serce człowieka sidła. Więc jeżeli ja się cały czas nastawiam na to, że ktoś coś tylko podstępnie, ktoś coś mi coś chce źle zrobić, a więc boję się tych ludzi tak naprawdę, to jest sidło na moje serce. I chodzę w takim usidleniu. Też czytamy u Mojżesza, 5 księga Mojżeszowa, 3 rozdział 22. Nie bójcie się ich, to Bóg walczy za was. I drodzy, chciałbym powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego, co ja dzisiaj powiedziałem, z tak zwanym pozytywnym wyznawaniem. Nic wspólnego. Bo w pozytywnym wyznawaniu jest taka zasada, że nie wolno tam powiedzieć prawdy, na przykład o swoim stanie. Na przykład jestem chory, to nie mogę tego powiedzieć w pozytywnym wyznawaniu, nie? No tak może znowu, żeby się pośmiać. No nie mam nogi, ale mówię, mam 2 nogi, nie? No bo nie mogę negatywnie wyznawać, nie? A jak wyznasz negatywnie, to od razu łup jest, nie? Po prostu ciach, nie? Bo to magiczna wiara w magię słów, to jest tak naprawdę moim zdaniem. Nie urażając tych, którzy wierzą w tak zwane pozytywne wyznawanie, nie? A więc musisz mówić tylko rzeczy te pozytywne. Jak najbardziej ja, będąc ufnym człowiekiem, mogę powiedzieć, że na przykład się źle dzisiaj czuję, że mnie boli głowa, że nie najlepiej coś mi się udało. Że, no nie wiem, ktoś, urzędnik może nie był w najlepszym nastroju dzisiaj, który mnie obsługiwał. Ale cóż, biedny człowiek. Widocznie coś tam mu się stało. Więc to nie chodzi mi teraz o to, że nawołuję do pozytywnego wyznawania, bo nie lubię tego, tej doktryny, tak mówiąc szczerze, choć kocham braci, którzy w nią wierzą i nie uznaję ich za na dzień dzisiejszy, kiedyś może byłem bardziej nieprzyjazny do chrześcijan, którzy reprezentowali ten pogląd, ale w każdym bądź razie to, co dzisiaj mówię, nie ma być tak zwanym pozytywnym wyznawaniem. Raczej to, co powiedziałem wcześniej, że to jest ten pewien paradoks, że my, będąc jednocześnie ludźmi pozytywnie nastawionymi, jesteśmy zarazem trzeźwi w ocenie sytuacji. I taka jeszcze jedna historia, która mi się też z tym wiąże, tak tylko krótko o niej wspomnę. Był taki król izraelski Joasz, który uderzał tymi strzałami o ziemię, jak pamiętacie, na polecenie proroka Elizeusza. I to też mi tak utkwiło kiedyś w pamięci, że on mówi, chodziło tam o zwycięstwo, prawda, o proroctwo co do pewnej wojny, i I ten Elizeusz mówi: weź strzał i uderz nimi o ziemię. No i uderzył 3 razy, a Elizeusz się zdenerwował. Trzeba uderzyć było 5 albo 6 razy, to byś wygrał. Gdzieś tego właśnie brakło tego pozytywnego nastawienia, że oto mogę podejść z wiarą, mogę podejść optymistycznie, mogę podejść z nadzieją. I aż ten prorok się zdenerwował, dlaczego zrobiłeś tylko 3 razy tą rzecz? Gdybyś uderzył 5 albo 6, to zwycięstwo twoje byłoby 6-krotne. To jest opisane w II Królewskiej, w 13 rozdziale. Także, drodzy, miałem pewną świadomość, że dając ten ostatni przykład, mogę wzbudzić kontrowersję. Wiedziałem, że dopóki to będą w tych takich sprawach, tych relacji międzyludzkich, to jeszcze tutaj wszyscy może powiemy taki amen, ale gdy dotknę tej pewnej sfery, to wiedziałem, że może powstać pewien jakiś taki jakby to powiedzieć, nie do końca zgoda. Ale drodzy, chcę jeszcze jedną ważną rzecz tutaj powiedzieć. Przepraszam, że tak przeciągnę. Że jeżeli ktoś ma inną opinię, to mnie to nie przeszkadza. Mało tego, powiem, że masz, bracie i siostro, prawo do tej opinii. Mało tego, to, że masz inną opinię od mojej, uważam, nie umniejsza tobie jako chrześcijaninowi. Nie, w jakimkolwiek sposób w moich oczach nie masz przez to mniejszego dostępu do łaski. Masz taki sam, jak i ja, jak każde dziecko Boże. Jedyna różnica jest taka, że zachowując taką postawę, zachowujesz niepokój w sercu, który z postawą się wiąże, i to wszystko. I to jest twój wybór. Możesz chodzić z tym niepokojem, z tą lekką taką, nie wiem, złością na tych ludzi, niechęcią, wypowiadaniem pewnych słów negatywnych o tych ludziach. Możesz to robić i być zbawionym, jeżeli tego chcesz. Ja tego nie chcę, dlatego, że chcę mieć serce wolne i spokojne, nieuprzedzone do nikogo. Jeżeli Paweł mówi: módlcie się o królów, to czy będzie ten król, czy po wyborach będzie inny, dla niektórych chrześcijan to zgroza, ja z taką samą miłością będę go błogosławił, mówię: Panie, dobrze czyń temu człowiekowi. Nie za często się modlę o władzę, po prostu tak jakoś czasami mi się to przypomina, czasami nie, ale kiedy się modlę, to zawsze życzę jak najlepiej. Ponieważ Słowo Boże mówi: Bóg ustanawia królów i Bóg utrąca królów. Jeżeli Bóg utrącił jakiegoś króla, bo to zawsze robi Bóg, i postawił tego, to widocznie miał jakiś w tym cel. Jeżeli za chwilę utrąci tego, postawi innego, to znaczy, że ma w tym jakiś cel. A moją rzeczą jest mieć serce pełne miłości. Także tak jeszcze pozwolę sobie na koniec trochę pociągnąć ten komentarz do tego. Więc żeby było jasne, mamy prawo do różnych podejść, mamy prawo do różnych poglądów na ten temat. Ja to szanuję i nic to w moich relacjach do osób inaczej myślących nie zmienia, tylko chcę wskazać, co możemy stracić przy pewnym naszym podejściu. To tyle. Także, drodzy, bądźmy pozytywnie nastawieni do jutra, do ludzi, których spotkamy, z którymi będziemy jutro rozmawiać, do naszych rodzin. Oczekujmy dobrych rzeczy. Teraz ten czas świąteczny różnie będziemy spędzać. Tu była prośba też o modlitwę, że będą spotkania w rodzinie, żeby dobrze się w tym wszystkim odnajdywać. Więc to też jest ważne, żebyśmy przybyli do tego grona rodzinnego jako ci, którzy wnoszą ten pokój, prawda? Rozładowują tą sytuację, a nie podkręcają tą atmosferę. Walczę, czy jeszcze jakąś dygresję nie zrobić, ale chyba już nie. Dobrze, zakończę. To miało być śmieszne, co chciałem na koniec powiedzieć, ale mimo wszystko już zakończę.
Nie, no, to
Naprawdę? A. Dobrze, bardzo taka pozytywna sytuacja. W jednej rodzinie, gdzie ciągle się kłócili o politykę, postanowili na Wigilię się spotkać razem. No ale żeby było po Bożemu, po chrześcijańsku, zawarli pakt. Nie rozmawiamy przy stole nic o polityce. Wszyscy się zgodzili, Wigilia się skończyła, udało się, jedna z cioć już wychodzi do przedpokoju, ponieważ już miała wychodzić, założyła płaszcz i tak się na chwilę wróciła, wyjrzała tak zza winkla i tak uważam, że PiS jest lepszy. Jest prawdziwa historia, prawdziwe zdarzenie, ale na szczęście wszyscy już byli na tyle tam w dobrym nastroju, że wybuchnęli śmiechem, prawda? Więc nie skończyło się to przepychanką, że jednak inna opcja jest lepsza. Także taki dowcip, ale prawdziwy, anegdota.